Bardzo się cieszę, że się spotykamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz i bardzo się cieszę, że kolejny raz o kinie Sorrentino, bo rozmawiałyśmy o Partenope w tej audycji. To był poprzedni film Paolo Sorrentino. Teraz daje nam trochę coś innego, ale chciałabym zacząć od tytułu, bo on nie jest przetłumaczony na polski. Gdybyś mogła nas trochę wprowadzić w to, czy to jest jakaś dwuznaczność w tym słowie, la gracia, to jest łaska?
To jest przede wszystkim łaska, ale jest to pokrewne, prawda? Ten akt ułaskawienia, który wiąże się z profesją naszego bohatera, który jest prezydentem Włoskiej Republiki. W odróżnieniu do poprzednich filmów Sorrentino nie jest to żaden biopic, tak jak to było w przypadku Silvia Berlusconiego czy Giulia Andreottiego, film Oni czy Boski. Jest to taka mieszanka kilku włoskich prezydentów, też z odniesieniami do tego ostatniego prezydenta. Jesteśmy na świeżo po otwarciu ceremonii, prawda, Olimpiady Milano Cortina, gdzie widać było to uwielbienie dla włoskiego prezydenta Mattarelli i gdzieś tam ten Mattarella też się odbija w tym Mariano De Santisie, bo tak się nazywa ta postać, którą gra Toni Servillo. Tak jak powiedziałaś, to jest powrót i też jak na te już właściwie 10 filmów fabularnych, no nie licząc seriali, to jest rzeczywiście taka stała współpraca i gdzieś mam wrażenie, że widzowie też bardzo na nią dzisiaj wyczekują i kiedy Sorrentino zrobił coś nowego zupełnie, tak jak film Bogini Partenope, gdzie też po raz pierwszy tak się przyjrzał tej Odysei kobiecej, temu uniwersum kobiecego, to kiedy właśnie ta wiadomość się pojawiła, że to będzie powrót do współpracy z Toni Servillo, no to też wiele osób było bardzo tak jakby wyczekiwało na ten projekt.
Ja pamiętam, że ten film, mam wrażenie, że przede wszystkim wśród włoskich odbiorców, włoskich, głównie na festiwalu w Wenecji, oczywiście krytyków, krytyczek, dziennikarzy, wzbudził ogromne poruszenie, bardzo się podobał. Troszeczkę inaczej na niego patrzyli ci spoza Włoch. Więc mam też takie pytanie, czy coś tutaj jest tej intuicji mojej, że być może ten film właśnie jest bardzo włoski, że są tam różne odniesienia, które być może mogą być mniej czytelne dla widzów spoza Włoch.
Wiesz co, wydaje mi się, że i tak i nie. Na takiej zasadzie, że rzeczywiście ten poziom takiej uniwersalizacji znaczeń, który ten akt łaski wyciągają ponad politykę włoską, czyli sprawy konkretnie włoskie związane z przypadkami, którymi zajmuje się ten prezydent, jednak stawiają to w takim polu poszukiwań egzystencjalnych, które są bardzo sorrentinowskie. Czyli ja nawet nie szłabym w taką trylogię polityczną, bo ona jest taka najbardziej oczywista, że mamy takich ludzi polityki, persony władzy, czy u władzy, a bardziej bym pomyślała, że to jest taki film z refleksją o przemijaniu, o poszukiwaniu gdzieś tam jakiejś takiej wartości. Mogło to być w przeszłości piękno, mogła to być jak tutaj prawda, może poszukiwanie lekkości i że bardziej ten film jest w takiej trylogii z młodością, z wielkim pięknem. Także pod tym kątem uważam, że on jest cały czas sorrentinowski, ale na pewno to, co mówisz, że jako intuicja, że jednak jest coś innego w tym filmie, to wydaje mi się, że mniej w nim jest Felliniego i chyba nawet sam Sorrentino coś takiego powiedział, że bał się, jak widzowie mogą to przeniesienie akcentu właśnie, że to jest bardziej jednak taki dramat psychologiczny, trochę taki jakby wzięty z dekalogu Kieślowskiego, że to jest coś innego, co on proponuje. Ale jak człowiek się wgryzie w ten film, to mam wrażenie, że nie będzie zawiedziony, bo te poszukiwania, które są w centrum Sorrentina jako twórcy i tych bohaterów, których on kreuje, czasami uwięzionych w instytucjach, które prezentują, w pewnych maskach, które związane są z profesją, które prowadzą, ale też w ogóle kto z nas nie, jakby ta refleksja na temat takiej maski teatru życia codziennego, takiego jednak zamknięcia, kiedy możemy, prawda, w pewnym momencie zastanowić się, a może wyjdę, wychylę się i zobaczę jakby inną perspektywę tego doświadczenia życiowego. I wydaje mi się, że to jest cały czas jakby jednak ten dobry Sorrentino, który gdzieś tam nas rozkochał. I w La Grazia pojawia się w pewnym momencie takie nawiązanie, skojarzenie, że ten prezydent, człowiek właśnie taki takiej twardej wiary, konserwatywny, no, ma taką ksywę dosyć charakterystyczną, żelbeton, więc to też tak jakby dużo humoru też jest w tym filmie, wydaje mi się, że o wiele więcej niż w Partenope. Nagle mówi coś takiego, że no, nie był jednym z tych mężczyzn, którzy ubieraliby czerwone marynarki do białych spodni. I od razu jakby w tej ikonografii, prawda, kina europejskiego, no to wiele Wielkie Piękno już jest taką pozycją, że od razu przypominamy sobie ten słynny strój Giopa Gambardelli. I niby to są takie antypody. Tutaj konserwatysta, człowiek gdzieś z obsesją wokół prawdy, człowiek odpowiedzialności, człowiek ciężaru. No i ten hedonista Giop, który wszystko robi, prawda, żeby uciec jednak od tej nieznośnej lekkości bytu. A jednak wyobrażam sobie to ich spotkanie i wydaje mi się, że mieliby sobie bardzo dużo do powiedzenia i że to cały czas jest jakby ta sama nić dialogu i że Sorrentino jest tutaj sobie bardzo wierny.
Powiedzmy trochę więcej o Mariano De Santisie. Oczywiście nie zdradzając zbyt wiele, ale myślę, że możemy powiedzieć, w jakiej sytuacji jest prezydent, bo to jest schyłek jego kadencji.
Tak, tak, oczywiście. To jest też tak, że prezydent jest wybierany na innej zasadzie we Włoszech, bo to izby w połączeniu wybierają prezydenta, musi być te minimum 2/3 głosów i też ten prezydent ma 7-letnią kadencję, więc to rzeczywiście jest kawał czasu, można powiedzieć. I jak spojrzymy na włoską historię, to rzeczywiście ci prezydenci byli takim gwarantem na straży konstytucji takiej stałości, w odróżnieniu do bardzo różnych premierów, szybko upadających rządów, takiej bardzo dużej rotacji, jakby w tym wymiarze właśnie parlamentu. Czyli jest coś takiego, że ten prezydent w ogóle w tej jakby takim spojrzeniu włoskim, kulturze włoskiej, on się tak jawi jako właśnie taka pewna stała. I w filmie też mamy takie poczucie, to też pada w dialogach, że Mariano De Santis jest lubianym prezydentem. I mało tego, przez swoją właśnie postawę, jakąś taką nieugiętość, wyważenie, to, że on nie poddaje się właśnie emocjom takim nagłym, tylko właśnie jest człowiekiem wątpliwości, które trzyma w sobie, musi wszystko przemyśleć. To jest ten typ człowieka. Przetrzymał nie jeden kryzys rządu. No ale dochodzi, jak to w różnych jakby sytuacjach życiowych, do tego, że jesteśmy u kresu swojej misji. I to jest takie ostatnie pół roku życia politycznego naszego prezydenta. Wiemy, że on jest człowiekiem, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o prawo, prawo karne. Był sędzią. To jest bardzo inteligentny człowiek, który ma ogromne kompetencje. Ale właśnie też jest w takim momencie życia, w którym, no właśnie, co dalej? I może tutaj dopowiem, uwierzcie mi państwo, że nie zdradzam za dużo, to jest też tak, że to jest wdowiec. To też takie nawiązanie do włoskiego prawdziwego prezydenta. Ta nieobecność żony, chociaż już lata minęły, ciąży mu i to jest taki dialog wewnętrzny, który on tak prowadzi ze sobą, z tym duchem tej żony w metaforyczny sposób. Tu żadne duchy się nie pojawiają, ale jest tak, że on ma bardzo bogate życie wewnętrzne i Sorrentino daje nam do tego dostęp. W orbicie jeszcze prezydenta, tutaj państwo myślę, że też się rozkochacie w tej postaci. Mamy bardzo różne spotkania, no jak to bywa, prawda, w dyplomacji. Tutaj przyjeżdża taki ambasador, taki prezydent.
Ale piękne czasami, sceny temu towarzyszą jeszcze,
tak,
wejdę ci w słowo.
Odwiedzają przyjaciele. A w szczególności jedna przyjaciółka. Jest taka postać, która uważam, że jest, ona przejdzie gdzieś jako taka ikona kina Sorrentina. Przyjaciółka Coco Valori, parodia krytyczki sztuki, ona tak siebie nazywa w tym filmie, która wygląda właśnie jak taka postać wyjęta z tych imprez Giopa Gambardelli, która na moment sobie przychodzi właśnie do swojego przyjaciela.
Z Wielkiego Piękna do La Grazia. Na moment
i jest taką świetną przeciwwagą i też wydaje mi się, że jej postać, oprócz tego, że ma bardzo ważne znaczenie narracyjne, żeby też jakby pewne wątki związane właśnie z tą przeszłością prezydenta, z tą jego żoną jakby rozświetlić, a może zaciemnić, tutaj państwu zostawię, bo właśnie ten film jest taki bardzo żywy. Mimo tego, że mówi o kimś, kto ma takie mniemanie o sobie, że jest najnudniejszym tematem świata i ma ksywę żelbeton, cemento armato po włosku, no to właśnie tam jeszcze jest to życie, tam jeszcze jest ta pasja. Ona jest schowana za powagą, za tym niebywałym aktorstwem Tonego Servillo, który przepuszcza czasami coś jakimś miną, jakimś westchnieniem, ale trzyma to w sobie i widzimy po prostu ten czasami trud trzymania się w ryzach. No i właśnie ten kontakt z tą przyjaciółką, która jest z kolei taką ekstrawagancją uosobioną, powoduje po prostu, że to starcie ciężkości, lekkości nabiera jakiegoś nowego znaczenia. Ona zresztą mówi taki niesamowity tekst w tym filmie, że ja naprawdę uważam się za lekką osobę, mimo tego, że mam 22 kilo nadwagi czy coś takiego i ma takie, że z jednej strony mówi tutaj o dekiriko, o jakichś takich rzeczach, prawda, tutaj wysokich, żeby zarazem połączyć to z czymś, co jest tak do bólu nasze, życiowe, tak, jak coś takiego, jak chociażby trochę kilogramów za dużo. A ta kwestia lekkości i ciężkości to jeden z tematów kluczowych tego filmu, myślę.
La Grazia, nowy film Paola Sorrentino od wczoraj w polskich kinach. Diana, jeszcze nie mogę nie zapytać na koniec, jakiej muzyki słucha prezydent Mariano
DeSantis? O, dziękuję, bo jest to tak gęsty film, że i nie chcąc zdradzić, nawet mam wrażenie, mam nadzieję, że tutaj...
Nie, wydaje się, że się udało nie zdradzić za dużo.
Żeby to było takie rzeczywiście zachęcające i może gdzieś troszeczkę dające taki insight, ale właśnie nie za dużo, żeby nie stracić jakby z całej tej zagadki, która też jest w tym filmie egzystencjalna i nie tylko. Ale słuchajcie, jest rzeczywiście muzycznie, a wiem, że lubisz takie smaczki. No jest genialnie, bo pojawia się współpraca, na którą świat chyba nie był gotowy, a bardzo jej potrzebował, czyli raper Gue, utwór, którego słucha prezydent i nabiera przy tym za sprawą tego rapu jakiegoś życiowego flow, jakby na moment czuje przepływ, czuje lekkość. To jest utwór Le Bimbe Piangono. To zostało przetłumaczone jako Niunie płaczą, laski płaczą. I to zderzenie właśnie, że tutaj prezydent i to taki no naprawdę już też człowiek, prawda, instytucji i pewnego wieku, nagle zaczyna uczyć się tego rapu, słuchać tego rapu, tupać do niego nóżką, próbować jakby się wgryźć do tego jakby innego rytmu i trochę może poczuć jakiś taki rodzaj transgresji. Raz, że to jest trochę komediowe i mi się kojarzy z tą sceną tańca też, z tą właśnie miłość, kiedy Hugh Grant zaczyna tańczyć i nagle wpada na kogoś, prawda, i jest takie wybicie, że jak taki premier tańczy, no to tutaj prezydent rapuje. Ale to jest właśnie coś więcej, że to nie jest tylko żart, tylko właśnie widać tego człowieka, który poszukuje tej lekkości i że można ją odnaleźć we współczesnym rapie, a ta piosenka jest o tyle szczególna, ona już ma trochę lat, myślę, że ponad dekadę. Ona się pojawiła w momencie, kiedy Sorrentino już tak jakby wskoczył z Wielkim Pięknem i już był taką figurą popkulturowo nośną. I w tej piosence tam jest taki kawałek, że Sorrentino non avrebbe fatto un ciak migliore. Sorrentino nie zrobiłby lepszego ujęcia, więc Sorrentino też jest bohaterem tego utworu. I Sorrentino jak to on, po prostu z tymi wyborami muzycznymi, które są takie jaskrawe, drapieżne, nieoczywiste, bo to jest i świetny Gue, ale też świetne takie motywy, też taki motyw techno jest w tym filmie, który też jakby jest taką przeciwwagą jakby czasami do niektórych takich momentów dramatycznych, ale tam jest taki jeden tekst, że najpierw coś robię, a potem proszę o wybaczenie. To rzeczywiście wpisuje się w taką retorykę, prawda, taką trochę takiego gangsta rapu i trochę ta piosenka, ten utwór, przepraszam, taki jest. Ale to jest to, co ten prezydent nie może zrobić, bo właśnie jest człowiekiem odpowiedzialnym i to jest to, czym on marzy, że on chciałby wreszcie podjąć jakąś decyzję z tym flow, które czuje, żeby ta instytucja i ta odpowiedzialność go nie przygniatała. Ale ponieważ jest człowiekiem odpowiedzialnym i to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, tak jak mówił Andreotti w filmie Boski, no to właśnie trzeba wziąć ileś czynników i to, prawda, czyni z tego DeSantisa takiego polityka pożądanego dziś współcześnie. Taką po prostu, to nie jest film polityczny, ale film pokazujący, jak właśnie polityka jest jednak częścią naszego takiego życia codziennego i jak dobry polityk to jest ktoś, kto właśnie nie zarzuca cię i każdym innym tweetem czy x-em codziennie rano, tylko to jest człowiek, który naprawdę czyni z wątpliwości cnotę i ten cały ciężar, który niesie do końca, może na chwilę może zrobić jakiś taki jeden przystanek, znieść to wiesz na dół, wspiąć się na to, spojrzeć z tej perspektywy, ale potem odpowiedzialnie nosi to do końca, bo dla niego łaską jest to, że po prostu też jest odpowiedzialnym człowiekiem i jakby łaska i ulga to nie jest to samo. Nie chodzi o taką jakby chwilę tylko ulgi, tylko o to, że tutaj ta wątpliwość, chociaż jest ciężarem, to tak naprawdę właśnie jest może tym aktem łaski.
Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, twórczyni Akademii Włoskiego Kina z Radia Łódź łączyła się z nami. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo ci dziękuję.
La Grazia od wczoraj w kinach. To jeszcze utwór ze ścieżki dźwiękowej nowego filmu Paola Sorrentino. Shot out beyond belief. Nie Gue, ale PJ Harvey to utwór, po który sięgnął Paolo Sorrentino w filmie La Grazia, a ten następny utwór to już będzie zapowiedź tego, co się wydarzy po 15. Kier ze ścieżki dźwiękowej serialu Gorąca rywalizacja.
Autopromocja.
Mają luz, mają erudycję i styl. I dopiero co wydaną trzecią płytę Dżungla.
Stalowy okręt czekał w porcie, by odpłynąć.
Śmiech przez łzy, oswajanie porażki i taniec przeciw wszystkiemu. Tak opisywano ten duet na przestrzeni 10 lat ich działalności.
Dzisiaj jeszcze tańczę.
Zapraszamy na W czasy w Trójce. Początek transmisji koncertu w niedzielę po 19. Do usłyszenia na antenie, a do zobaczenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Justyna Grabasz.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Tylko dziś zrób zakupy za minimum 199 zł i otrzymaj kupon o wartości 30 zł w aplikacji. Wykorzystaj go od 9 do 11 lutego przy zakupach za minimum 50 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Słyszysz? To twoje gardło wysyła pierwsze sygnały.
Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśniawkach w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny Bausch Health Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Citan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc Mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
To niestety odbijało się na naszych relacjach.
Mama była smutna i zmęczona.
Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
Zdrowit. Trafiony prezent na walentynki? Jak tak, to Allegro. Wśród tysięcy produktów w super cenach znajdź idealny upominek i pokaż, że kochasz. Jak tak, to Allegro.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RLSO 0%. Media Expert.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gołoleć paraliżuje kraj, są alerty dla 9 województw, ślisko będzie do wieczora. GOPR szuka nowych ratowników, trwa rekrutacja do grupy jurajskiej. 11 ras psów na czarnej liście, Mołdawia zakazuje hodowli niebezpiecznych gatunków. Do wieczora obowiązują alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoleć dla 9 województw. Jutro w znacznej części kraju zaczną obowiązywać alerty przed oblodzeniem. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko południa Polski. Na chodnikach w Lublinie jest bardzo ślisko. Uważać muszą również kierowcy, zwłaszcza na bocznych uliczkach.
Łatwo nie jest. Można sobie krzywdę zrobić. Bardziej się ślizgam, no.
Chodniki są tragiczne. Jechałam właśnie po siostrę, bo chciałyśmy razem do plazy. Nie dała rady wyjść z bloku, bo przed blokiem dosłownie lodowisko było, więc strasznie.
Na ulicach jest przygotowane. W głównych ulicach, osiedlowe jak zwykle, no niestety tutaj trzeba troszkę walczyć.
Koła ślizgają, zarzuca samochód, no wszystko.
A jakieś sposoby jako pieszy, z 2-3, żeby się nie przewrócić?
Na spokojnie, powolutku, powolutku do przodu.
Jak pingwinek.
Nie wychodzić z domu, tak jest.
Chodzić powoli, nisko nogi przy ziemi i do przodu.
Z powodu lodu na Bałtyku odwołano część rejsów promów. O 12.30 do Isztat ze Świnoujścia nie wypłynęła Warszawia. Nie będzie też nocnego rejsu powrotnego. Operowanie na Bałtyku utrudnia niska temperatura i sztormowa pogoda. Nabór do służby rozpoczął się w grupie jurajskiej GOPR. Dziś do egzaminów wstępnych przystąpili kandydaci, którzy prezentują swoje umiejętności narciarskie i topograficzne. To pierwsze z wielu testów, które muszą przejść. Choć na początkowym etapie zainteresowanie jest duże, zwykle finalnie zostaje kilka osób, mówi naczelnik jurajskiego GOPR-u Robert Pilarczyk.
pierwsze kroki rekrutacyjne, czyli weryfikacja umiejętności narciarskich, topograficznych i później rozmowa kwalifikacyjna, weryfikuje, że średnio z kilkudziesięciu osób do dalszego szkolenia przychodzi mniej niż 10, a to dopiero rekrutacja. Cały proces tego odsiewania osób, które ostatecznie stają się ratownikami górskimi, trwa od 2 do 5 lat. No i na końcu zostaje między 3 a 5, 7, więc to są tego typu liczby.
Rekrutacja do grupy jurajskiej GOPR odbywa się raz w roku. Tarnowska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie 1000 śniętych ryb na Dunajcu w grudniu 2024 roku. Ryby padły w wyniku zrzutu wody z małej elektrowni wodnej, który miał naprawić awarię. W konsekwencji obniżył się stan Dunajca koło Tarnowa i ryby, które zimowały w zaroślach i zagłębieniach, nie zdążyły uciec. Więcej Bartek Maziarz.
Tarnowska prokuratura rozpatrywała tę sprawę pod względem zniszczenia w świecie zwierzęcym, ale do przyjęcia takiego przestępstwa potrzebne są znaczne szkody. Tymczasem według biegłego ichtiologa do takich nie doszło.
Szkoda stanowi od 1,95% do niespełna 4% ogólnej biomasy ryb Dolnego Dunajca.
Rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sianicki dodaje, że biegły uznał także, że ponad połowa gatunków padłych ryb były gospodarskimi i są do odtworzenia. Innego zdania są jednak wędkarze i ekolodzy, m.in. z Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu, które reprezentuje mecenas Beata Filipcowa.
Była tam co najmniej brzanka i boleń, czyli przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i w ogóle się nie odniesiono.
Mecenas Filipcowa dodaje, że ta sprawa powinna być badana nie tylko pod kątem złamania kodeksu karnego, ale także ustawy o ochronie zwierząt.
Ten wniosek w ogóle nie został przez prokuraturę rozpoznany.
Bartek Maziarz, Radio Kraków.
Mołdawia zakaże hodowli i rozmnażania 11 niebezpiecznych ras psów. Jednocześnie apeluje do obywateli, aby już teraz nie kupowali zwierząt, które umieszczono na liście.
Wśród ras, których od września przyszłego roku nie będzie można w Mołdawii posiadać ani rozmnażać, znajduje się kilka dobrze znanych i popularnych także w Polsce. Są to na przykład amerykański pitbull terrier, bull mastiff czy owczarek kaukaski. Psy te mają według mołdawskich władz wrodzony instynkt agresji, którego opanowanie wymaga specjalnego szkolenia. Rządowa agencja zajmująca się nadzorem nad hodowlą zwierząt zaapelowała do obywateli, aby już teraz powstrzymywali się od kupowania tych psów, aby po wprowadzeniu zakazu uniknąć prawnych komplikacji. Oprócz ograniczeń w hodowli poszczególnych ras nowe prawo wprowadza również obowiązki dla wszystkich hodowców psów. Nakazano obowiązkową rejestrację, zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu i ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Nowelizacja prawa o hodowli zwierząt jest w sporej części podyktowana dostosowaniem mołdawskich przepisów do tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
Klimat.
Bardzo zła jakość powietrza jest w Krakowie, zła na Śląsku i w Małopolsce. Najlepiej oddycha się w Dusznikach, Zdroju i Czerniawie. Tam powietrze jest bardzo dobre. Niemal 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sobota pochmurna, w wielu miejscach marznące opady. Dla 9 województw wydano ostrzeżenia przed gołoledzią. Na termometrach maksymalnie od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 4 na Dolnym Śląsku.
Autopromocja.
100 lat temu pewna wieś rybacka otrzymała prawa miejskie i po kilkunastu latach mieszkało tam już 130 tysięcy ludzi. Cud. Nazywa się on Gdynia i właśnie będzie hucznie obchodził swoje urodziny. Piękny dosłownie wiek. Spróbujemy przybliżyć ten sławny w całym kraju gdyński fenomen. Tym razem bez kąpieli w Bałtyku, chociaż może, może. Zapraszamy do Trójki we wtorek od 16 do 19. Prosto z Gdyni. Michał Matus.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Jak sobota to?
Z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,95 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
Lidl. To się opłaca.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Tuk, puk! Kto tam? Twoje nowe podłogi! Bo tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na panele winylowe, laminowane i podłogi drewniane. A do tego montaż 10% taniej.
Leroy! Oszczędzisz właśnie tam!
Regulamin w sklepach i na leroymerleon.pl.
Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego i program drugi zapraszają na festiwal Łańcuch 23. 6 koncertów, wybitne dzieła awangardy XX wieku i znakomici wykonawcy, m.in. Tansman Trio, Orkiestra Auxo i Marek Moś, Chain Ensemble Andrzeja Bauera, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Aleksander Humala. Od 24 stycznia do 8 lutego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na Polskie Radio Bilety 24.pl.
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Marian, jaki prezent chciałbyś na walentynki?
No, od ukochanej Barbary, no to najlepiej taki za złotówkę.
Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10 minut po 15.
Wszystko wszędzie teraz.
Olga Szućko, Kinga Kurysia, Katarzyna Porowiecka. Dzień dobry. Przenosimy się po 15 na mały ekran. Zaczęło się dzień po święcie dziękczynienia dla widzów w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Niepozorny wydawałoby się kanadyjski serial zrealizowany za bardzo niewielkie pieniądze dla niewielkiej równie platformy streamingowej Crave zawojował świat w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Odtwórcy głównych ról stali się gwiazdami pierwszej wielkości. Świat oczywiście z dostępem do tego serialu. No i dodajmy też dorosły świat, bo jest to serial dla widzów dorosłych. O Heated Rivalry, czyli gorącej rywalizacji, która wczoraj miała premierę w Polsce. Dostępny jest już pierwszy odcinek. Kolejne będą pojawiać się co tydzień. Za moment porozmawiamy.
She drink coffee, she love. She drink tea, she love. And Rooster Grove, she love. See that woman, she love. She drink coffee, she love. She drink tea, she love. And Rooster Grove, she love. See that woman, dressed in red. Smile at the man when you wake up in his bed. See that woman, dressed in black. Wink at the man and the staff.
See
drink tea, she love and roast a bowl. She love sail a woman, trust in wine, marry the man in the spindle, sweet love. Sail a woman, trust in green, silver lining in golden sea. Sail a woman, trust in blue, call a man and hope he knows what he can do.
Feisty Sea Lion to jest piosenka, która pojawiła się już w naszych spotkaniach, kiedy po raz pierwszy pod koniec listopada ubiegłego roku zauważyłam, że coś się dzieje. Zauważyłam to jako użytkowniczka internetu, bo ta produkcja, o której za chwilę porozmawiamy i która użyła w jednym z odcinków tej piosenki, dopiero teraz wchodzi do Polski, wczoraj premiera pierwszego odcinka w streamingu i od końca listopada właściwie obserwowałam rosnącą obsesję. Jeżeli chodzi o reakcję widzów, widzek na ten serial, to mamy w internecie dogłębne, szczegółowe, bardzo drobiazgowe analizy wszystkiego. Od pracy kamery w tym serialu, która jest bardzo ciekawa, po mikrogrymasy aktorów grających główne role. Chodzi o serial Heated Rivalry, który w Polsce występuje pod tytułem Gorąca rywalizacja. O serialu porozmawiamy z krytyczką filmową Agnieszką Pilacińską. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam.
Dopowiem jeszcze, że Agnieszka Pilacińska współpracuje m.in. z magazynem Replika i portalem Filmweb. Obserwowałaś też te obsesje. Wiem, sądząc po twoich mediach społecznościowych, że też mniej więcej w tym samym czasie, co ja wskoczyłaś w ten świat i zobaczyłaś, co się dzieje.
Tak, trudno było tego nie obserwować, ponieważ trochę wbrew własnej woli zostałam zaatakowana, pewnie tak samo jak ty.
Tak samo jak
i tak
ja.
Jak bardzo wielu widzów, urywkami z serialu, który już wtedy był emitowany w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I to wzbudziło bardzo dużą ciekawość, bo rzeczywiście te urywki były takie soczyste, ciekawe.
Budziły duże emocje.
Tak, tak. I widać już było zarys charakterów, bo to prawda, były określone fragmenty serialu. Rozbudziło to ciekawość niesamowicie.
To opowiedzmy może od samego początku, co to jest za historia. 6 odcinków, już wiemy, że to jest pierwszy sezon, będą chyba 2 kolejne.
Na razie jest podpisana umowa bodajże na 3 sezony, więc prawdopodobnie ta kolejna część książki, bo serial, żeby wyjaśnić widzom,
no właśnie,
słuchaczom.
Teraz jest ten punkt, kiedy wyjaśniamy, tak, o co chodzi, co to jest, tak, gorąca rywalizacja.
Serial powstał na podstawie książki Rachel Reed. Ona stworzyła cały uniwersum, historię o hokeju, o romansach wśród sportowców.
O miłości w świecie hokeja, tak bym powiedziała.
Tak, tak, dokładnie. A sama historia, którą ten serial opowiada, jest bardzo prosta, bo to jest po prostu historia relacji dwóch sportowców, hokeistów, którzy teoretycznie na lodzie rywalizują, bo są z dwóch przeciwległych drużyn, ale rodzi się między nimi jakaś fascynacja. Spotykają się przed budynkiem hali sportowej.
Jako bardzo młodzi ludzie.
Tak, jako bardzo, bodajże 17-latkowie. Wymieniają się spojrzeniami, jakimi już czuć po prostu, że w powietrzu coś wisi, że jest jakaś taka magia, prawda, ta iskra, której tak wszyscy szukamy. I przez następne 6 odcinków, czyli de facto 10 lat, bo tyle ten serial obejmuje, obserwujemy to, jak ta relacja się rozwija. Tak? Od początku, na początku to są hook-upy, tak? Czyli tylko relacja seksualna, potem to zmienia dynamikę.
I od tego się zaczyna, to jest ta baza, ale mam wrażenie, że ten serial, właściwie jego popularność, popularność osób, które wzięły w nim udział, popularność osób, które go stworzyły, no przerosła wszelkie możliwe oczekiwania. I teraz oczywiście miałabym ochotę rozpocząć taki wątek. Jak myślisz, co zadecydowało o tym, że właśnie ta historia w taki sposób nas poruszyła? Bo ja nie bez powodu wspomniałam o tych reakcjach. Ty też mówisz o tym, że no, do nas docierały te urywki, te tak zwane fan edity, to zalało internet. Nie dało się wejść w media społecznościowe, w YouTube, żeby nie zobaczyć tych fragmentów. Więc z czego twoim zdaniem ta popularność wynika?
Myślę, że czynników jest kilka. Przede wszystkim to, że jest to serial, który nie ma gwiazd. Jesteśmy już trochę przesyceni tym, że widzimy cały czas te same twarze, cały czas tych samych aktorów, aktorki. To jest trochę męczące, tak? No bo też wiemy trochę, czego się po tych osobach spodziewać. Ja osobiście bardzo lubię świeżość, lubię właśnie takie nowe twarze, nową energię i myślę, że tutaj to wynikało też z budżetu, tak? Oni nie mieli żadnego budżetu, więc no nie było ich stać zapewne na większe gwiazdy.
Twórca tego serialu, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Jacob Tierney mówi, że no tutaj chciał zachować, bo była opcja, że amerykańskie pieniądze w to wejdą, bo powiedzmy, że to jest kanadyjski serial, pojawił się na lokalnej, niewielkiej platformie Crave i 2 tygodnie przed premierą listopadową został kupiony również przez HBO i pokazywany w Stanach i bodaj w Australii. No i teraz właśnie wchodzi na kolejne rynki, ale ze względu na to, że chciał mieć pełną kontrolę kreatywną nad tym serialem, nie zgodził się na wprowadzenie tych zewnętrznych pieniędzy, ponieważ były również producenckie oczekiwania co do tego, jak ta historia ma być opowiedziana.
Tak. Jeszcze wracając właśnie do tych powodów. Dlaczego to jest takie? Kilka dni temu przeprowadzałam wywiad z Jacobem i on już się ukazał wczoraj na portalu FilmWeb. I on tam mówi taką bardzo fajną rzecz, że sztuka to nie matematyka. Tego nie da się zaplanować. Ja wiem, że producenci dwoją się i troją, żeby pewne rzeczy zmierzyć i żeby to się potem przełożyło na określone profity, tak? Czyli w którym momencie musi się pojawić dana rzecz, żeby widz nie odszedł od telewizora, bo to jest, przypomnijmy, serial, a nie film. I to utrzymanie widza przez cały seans jest niesamowicie istotne. Ale właśnie sztuka to nie matematyka. I tu zadziała się magia. On po prostu trafił. Trafił w tą historię, która już miała fanów, prawda? Ponieważ to jest na podstawie książki, więc już baza fanowska była. Trafił z aktorami, ale mi się wydaje, że przede wszystkim trafił dzięki temu, że był szczery. I że w tym serialu jest tak ogromne serce, tak ogromna szczerość emocjonalna i brak udawania. To nie jest idealny serial. Mhm. On ma potknięcia. On ma takie potknięcia dla mnie osobiście strukturalne, z ekspozycją bohaterów, ale on wygrywa takimi elementami, których my szukaliśmy, no zaryzykuję stwierdzenie, że szukaliśmy na przestrzeni ostatnich lat i żadna produkcja wielka, mająca za sobą olbrzymi budżet, olbrzymie studia, nam tego nie dała. Na przykład takim serialem, który też był robiony w bardzo małym budżecie, który nie był popularny, był norweski serial Scam. I on miał taką samą energię i taką samą świeżość, niczego nie udawał. Był po prostu robiony z serca.
Tak, i też jego obecność internetowa, no także tutaj ze strony producentów, bo tam specyficzny sposób prowadzenia tego serialu. Kolejne klipy wchodziły w ciągu tygodnia, całe odcinek dostawaliśmy na koniec.
Czasami to było na przykład tylko screen z rozmów bohaterów, no to było genialny pomysł, żeby coś takiego
Julie Andem, przypomnijmy, twórczyni tego serialu. Myślę, że to nazwisko warto powtarzać w takich kontekstach.
Tak.
On się później rozrósł na inne kraje europejskie i także wersja amerykańska powstała, ale dosyć szybko się zakończyła. Ale powiedzmy parę słów o Jacobie Tierneyu, bo to jest człowiek, który pewnie nie jest tak bardzo znany, a jednak aktor dziecięcy, tak. Dosyć znane filmy, niesamowite współprace, no a kilka seriali już ma na koncie. Ja szczerze mówiąc zaczęłam również sprawdzać jego inne produkcje i gdyby nie bariera językowa, to z pewnością zapadłabym się w komediowy serial Letterkenny, też dla platformy Crave.
Tak, i dwa seriale stworzył o hokeju i też to było coś, o czym rozmawiał ze swoim producentem, że nie chce więcej robić żadnego serialu o tej dyscyplinie sportowej. Natomiast jak przeczytał książkę Rachel, w zasadzie odsłuchał audiobooka, to jednak stwierdził, że okej, jeszcze ten jeden raz. Ten serial dopiero, to też jest niesamowite, jak działa rynek, ten serial dopiero dał mu taką popularność, że on jest teraz gwiazdą nad gwiazdami, tak? Jest rozchwytywany. Trafił po prostu.
No nie da się ukryć. Za moment wrócimy do rozmowy. Agnieszka Pilacińska zostaje z nami, ale teraz pora na muzykę. Ścieżka dźwiękowa gorącej rywalizacji jest bardzo atrakcyjna. Jacob Tierney tutaj też miał spory udział w dobieraniu odpowiednich utworów, czasami z drugim dnem, ale to także on odezwał się do kanadyjskiego muzyka mieszkającego teraz we Francji i Peter skomponował oryginalną muzykę do serialu Gorąca rywalizacja.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Please.
Peter i jego muzyka do serialu Heated Rivalry. Gorąca rywalizacja od wczoraj. Można tak powiedzieć, myślę, że wyrażając uczucia wielu czekających na ten serial widzów wreszcie w Polsce. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a my rozmawiamy z Agnieszką Pilacińską, krytyczką filmową współpracującą z magazynem Replika między innymi, z portalem Filmweb. Agnieszka, porozmawiamy o castingu. To, co się wydarzyło, jeśli chodzi o dwóch młodych bardzo aktorów grających główne role w tym serialu, to jest przejście ze statusu, nie wiem czy nie wrócę do kelnerowania, do statusu jestem gwiazdą pierwszej wielkości.
Tak, trochę tak od buta do milionera.
Trochę prawda? Tak to wygląda.
Coś może zdarzyć tylko w Ameryce. Znaczy akurat to się dzieje w Kanadzie, ale to jest ten tak zwany chyba amerykański sen. Jest to niesamowita historia, pokazująca kolejny raz, jak działa rynek i jak właściwy tytuł może wywindować osobę do takiej popularności, ponieważ Connor Story i Hudson Williams znaleźli się na szczycie praktycznie w przeciągu półtora miesiąca. Zostali zaproszeni na Złote Globy do niesienia znicza olimpijskiego. Jest to niesamowita popularność, która chyba do tej pory nie miała takiej skali.
Trzeba powiedzieć, że obsesyjnie zainteresowany jest internet.
Tak, to jest obsesja. Ja muszę się przyznać bez bicia, że biorę w niej udział i bardzo chętnie się jej oddaję. Oczywiście w granicach rozsądku. Natomiast czasami czuję się jak fanka właśnie Elvisa Presleya. Nagle po prostu zrozumiałam, o co chodzi z tymi dziewczynami, które stały na jego koncercie i piszczały, i mdlały. No bo oni są trochę traktowani jak gwiazdy muzyki. Myślę, że tak. Na równi, bo to się bardzo rzadko zdarza.
To jest porównywane z Beatlemanią, kiedy pojawili się, bo był też bardzo szybko, były zaproszenia do bardzo popularnych w Ameryce programów typu Late Night. Jeden z nich był u Jimmy'ego Fallona, drugi u Seta Meyersa. I tam porównywano to, co się działo pod budynkiem, gdzie nagrywany był ten program, do tego, kiedy Harry Styles się tam pojawił. Tak. U Harry'ego Stylesa ten pochód do sławy trwał trochę dłużej, więc tutaj z jednej strony internet
tak,
obsesyjnie interesuje się i prywatnym życiem obu tych aktorów i tym, co się z nimi będzie działo zawodowo, ale z drugiej strony ta obsesja przeradza się w jakąś chorobę, mam wrażenie, i ja z coraz większym zaniepokojeniem zaczynam to obserwować. No ale też musimy powiedzieć, że ten serial budzi emocje z bardzo wielu powodów. Powiedziałyśmy, że jest to historia miłosna, ja się będę tego trzymała, natomiast jest to też historia, która zawiera bardzo dużo scen intymnych, które budziły bardzo dużo emocji. Tutaj też sporo o tym opowiada dała Chala Hunter, czyli koordynatorka scen intymnych, która pracowała przy tym serialu. Czy to jest rzeczywiście coś, czego nie widzieliśmy jeszcze na ekranie w takiej produkcji głównego nurtu? Czy te emocje związane są właściwie tylko z tym, że to jest para jednopłciowa, a nie para heteronormatywna?
To, że to jest para jednopłciowa, na pewno ma tutaj znaczenie. Natomiast czy to jest nowość? 26 lat temu wyemitowany został serial Queer as Folk, który był według mnie dużo odważniejszy, no bo po pierwsze powstał 25 lat temu, po drugie między głównymi bohaterami była spora różnica wieku, czego też się bali twórcy, jak to zostanie odebrane. Po trzecie, to był serial, który bardzo tą sferę seksualną eksplorował, bez żadnych zahamowań. I tutaj mamy relację dosyć monogamiczną. Tam mieliśmy ukazanie tej społeczności queerowej w taki bardzo liberalny sposób, na zasadzie każdy ma swoje potrzeby. I uważam, że to było niesamowicie wyprzedzające swój czas.
O tym serialu i mam wrażenie, że też trochę nadmiarowo, bo szuka się czasami, mam wrażenie, za bardzo też znaczeń, ale mówi się też o tym serialu i natrafiłam w różnych komentarzach na wypowiedzi psychologów, terapeutów o tym, że on też przez to, że bohaterowie są najpierw trochę pogubieni, szukają swojej drogi, szukają swojej tożsamości, to jest to też serial, który pokazuje taką inną stronę męskości, taką, której nie mamy okazji zobaczyć tak często na ekranie.
Tak, to jest też bardzo ważny wątek, ponieważ on w zasadzie dekonstruuje z dwóch punktów. Jeden obszar to jest w ogóle sport, tak? Czyli ten świat męskiego hokeja, który jest bardzo heteronormatywny, przesycony tą toksyczną męskością, a z drugiej strony właśnie mamy tych dwóch mężczyzn, którzy zaczynają rozmawiać w pewnym momencie o emocjach, tak? Przestają się wstydzić siebie. Wiedzą, że to odsłonięcie siebie coś im da i nie chcą już niczego ukrywać. To jest jeden z tych powodów, dla których ten serial odniósł taki sukces.
A jeśli chodzi o przyszłość gorącej rywalizacji, to co już wiemy?
Wiemy, że pojawi się drugi sezon, być może trzeci. Wiemy natomiast, że już jest obsesyjnie ten sezon wyczekiwany i myślę, że będzie takim samym sukcesem. Absolutnie nie wątpię w jego jakość, bo myślę, że tutaj ten sukces się powtórzy. Realizacyjnie mamy świetną ekipę, mamy świetną historię, mamy niesamowitych bohaterów, którym kibicujemy, to tak się mówi w kinie, prawda, bohaterowie, o których warto walczyć.
Ja gdzieś wyczytałam, że to będzie wiosna 2027 roku, jeśli chodzi o ten drugi sezon.
Tak, ale jeszcze możliwe, że będzie jakiś odcinek taki specjalny jeszcze w tym roku. Bardzo na to czekam i mam nadzieję, że to się pojawi. Ale czy to się stanie, no musimy być cierpliwi.
Ja jeszcze dopowiem, jeśli chodzi o to szaleństwo, bo tak chyba też można to określić wokół Heated Rivalry, gorącej rywalizacji. Także w Kanadzie to ostatnio odbył się taki szczyt dotyczący bardzo różnych tematów, na których pojawił się i premier Kanady, i ekipa serialu. No i tam bardzo ciekawe rozmowy i bardzo ciekawe zdjęcia na czerwonym dywanie powstawały. Premier z Hudsonem Williamsem. Natomiast kolejne instytucje kanadyjskie, kolejne miasta kanadyjskie w swoich opisach na mediach społecznościowych zaczęły nawiązywać do tego, że w tym miejscu powstał ten serial, w tym miejscu urodził się ten aktor, a w tym miejscu urodził się ten bohater. Więc tak, jestem bardzo ciekawa jeszcze, jak długo to potrwa.
No myślę że jeszcze długo, tak. Szczególnie, że teraz ten serial będzie emitowany w innych krajach, w krajach europejskich, więc będzie ten taki trochę opóźniony zapłon i tutaj dopiero będzie się działa druga fala, że tak powiem, tej obsesji.
Czyli niestety aktorzy nie odpoczną od popularności.
Myślę, że nie.
W każdym razie czekamy na pewno na ich kolejne kroki. Agnieszka Pilacińska, bardzo Ci dziękuję za
spotkanie.
Dziękuję
serdecznie.
No i oczywiście wracamy jeszcze do znakomitej ścieżki dźwiękowej serialu, a już powiem po polsku, gorąca rywalizacja. I said, saddle up, cowboy.